Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Prezydent Andrzej Duda odwiedził w środę poligon w Orzyszu. Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych towarzyszyli szef MON-u Mariusz Błaszczak oraz szef BBN-u Paweł Soloch. Wszyscy spotkali się tam z żołnierzami 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i wchodzącej w jej skład wielonarodowej batalionowej grupy bojowej NATO. Wizyta wpisała się w NATO Week. W tym roku minie 20 lat od wstąpienia Polski do struktur sojuszu. W Orzyszu prezydent wraz z szefami MON-u i BBN-u obserwowali też pokaz dynamiczny przygotowany przez wojskowych. Żołnierze prezentowali m.in. umiejętności walki wręcz, które doskonalili w ramach projektu Wojownik. Potem odbyła się defilada pododdziałów i prezentacja sprzętu bojowego. W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda podkreślał, że stacjonujące w Orzyszu międzynarodowe siły chronią Rzeczpospolitą oraz wschodnią flankę NATO.
To jest taki wymowny pokaz obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego w naszym kraju i na wschodniej flance Sojuszu. Mam nadzieję, że ta obecność z biegiem lat będzie się pogłębiała, będzie się powiększała, że będziemy mieli nie tylko obecnych żołnierzy różnych armii Sojuszu Północnoatlantyckiego na terenie Polski, ale że będą często u nas odbywały się także i ćwiczenia, bo jest to niezwykle ważne, aby zgrywać działanie jednostek, aby żołnierze ćwiczyli razem, aby w ten sposób do perfekcji doprowadzać wychodzenie z różnych sytuacji i realizację różnych zadań o charakterze taktycznym.
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział z kolei, że w Polsce przez ostatnie 20 lat pojawiło się wiele instytucji natowskich.
To decyzja sojuszników podczas szczytu w Warszawie w 2016 roku spowodowała, że właśnie w Orzyszu stacjonują wojska sojusznicze, ale chciałbym też podkreślić, że razem z panem prezydentem w ubiegłym roku uczestniczyliśmy w certyfikacji dowództwa wielonarodowego w Elblągu, a więc to też jest ważny element struktury dowodzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak powiedział pan prezydent, w poniedziałek będziemy w Szczecinie, w dowództwie Korpusu Natowskiego Wielonarodowego, także przygotowane są instytucje wojskowe do sprawowania swoich funkcji. To wszystko sprawia, że system obrony naszego kraju jest spójny. To wszystko sprawia, że możemy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego czuć się bezpieczni.
Przypomnijmy, Polska przystąpiła do NATO wraz z Czechami i Węgrami 12 marca 1999 roku. Nasze państwa były pierwszymi z dawnego bloku wschodniego, które przyjęto do organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Rzeczywista równość pomiędzy kobietami a mężczyznami na rynku pracy jest niezwykle ważna. Dla nas to sprawy fundamentalne, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w środę w konferencji Przedsiębiorcze Kobiety. Prezes Rady Ministrów przypomniał, że według rankingu brytyjskiego tygodnika The Economist Polska znajduje się na wysokiej pozycji, jeśli chodzi o rolę kobiety w miejscu pracy.
Na 5., 6., 7. miejscu na 50 kilka krajów, biorąc pod uwagę również takie właśnie parametry jak uczestnictwo kobiet w zarządzaniu, w wynagrodzenie. To są sprawy dla nas fundamentalne, żeby rzeczywiście była równość, była rzeczywista równość pomiędzy kobietami i mężczyznami na rynku pracy. To jest niezwykle ważne.
Na początku ubiegłego roku ekonomiczny tygodnik opublikował 6. ranking krajów, w których kobiety mają największą szansę na równe traktowanie w pracy. Polska zajęła w nim 7. miejsce na 29 państw. Tworząc ranking, tygodnik brał pod uwagę takie kryteria jak różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn, prawa macierzyńskie, reprezentację kobiet na kierowniczych stanowiskach w firmach oraz w parlamencie. W 2017 roku Polska zajęła w rankingu 5. pozycję, w 2016 6., a w 2015 4. miejsce. Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny, a obecnie szef NIK-u, złożył w środę zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą do Spraw VAT. Obradom komisji przysłuchiwała się redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Krzysztof Kwiatkowski funkcję ministra sprawiedliwości pełnił w latach 2009-2011. Z kolei stanowisko prokuratora generalnego piastował w latach 2009-2010. Od roku 2013 jest szefem Najwyższej Izby Kontroli. W roku 2010 NIK przeprowadził szeroką kontrolę w zakresie ściągalności podatku VAT. Izba alarmowała wówczas, że konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań przez resort finansów dotyczących m.in. zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych wspomagających urzędy skarbowe. W kontroli z roku 2013 stwierdzono, że skala nadużyć rosła. Nie wprowadzono skutecznych mechanizmów walki z wyłudzaczami VAT. Rosły kwoty uszczupleń z tytułu podatku, a wpływy pozostawały na niskim poziomie. Resort finansów nie stosował się do zaleceń Izby, a luka na przykład w zakresie paliw rosła, wskazał świadek.
Pomimo iż problem występowania tzw. szarej strefy na rynku paliwowym został już zidentyfikowany w 2012 roku, to dopiero w trzecim kwartale 2016 roku doszło do wprowadzenia tzw. pakietu paliwowego oraz pakietu energetycznego, który ma służyć zapobieganiu nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi, ale nie miały te działania jeszcze charakteru w naszej ocenie systemowego. Polegały głównie wcześniej na działaniach interwencyjnych, ukierunkowanych głównie na uszczelnienie systemu fiskalnego.
Szef NIK-u zeznał, że w roku 2015 zaistniała zwiększona wykrywalność oszustów podatkowych, jednak nie przełożyło się to na odzyskiwanie konkretnych pieniędzy. Wiele spraw oszustów podatkowych umorzono. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Komisja weryfikacyjna zajęła się w środę reprywatyzacją działek w rejonie Jeziora Gocławskiego oraz nieruchomości, przez które ma przebiegać linia tramwajowa na Gocław. Decyzje zwrotowe w ich sprawie wydał prezydent miasta stołecznego Warszawy. W sprawie ustanowiono kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu Natalii Wolfram. Jako pierwsza przed komisją zeznawała Magdalena Rubenfeld-Koralewska ze Stowarzyszenia Wiatrak. Działaczka społeczna zwróciła uwagę, że od samego początku realizacji inwestycji tramwaj na Gocław zarówno na poziomie ratusza, jak i na poziomie urzędu dzielnicy funkcjonowała zmowa pomijania wszelkich nieprawidłowości.
Wielokrotnie jako aktywiści, jako mieszkańcy podnosiliśmy wiele pytań i wątpliwości i byliśmy zbywani milczeniem albo informacjami, które nie zawsze do końca były prawdziwe. I ta kuriozalna sytuacja w zasadzie trwała chciałam dzisiaj powiedzieć, że do dziś, ale może do wczoraj, gdzie w sytuacji, gdzie najprawdopodobniej doszło do naruszenia prawa przy zwrocie działki, miasto wciąż chciało wypłacać odszkodowanie właścicielom, korzystając ze ZRID-u, czyli ze specustawy drogowej przy budowie inwestycji, czyli wypłacając odszkodowanie za tereny prawdopodobnie zwrócone tak zwaną metodą na ducha.
Świadek mówiła też, że w decyzjach reprywatyzacyjnych widniały podpisy byłego wiceszefa BGN Jakuba R. i naczelnika w BGN Gertrudy J.F. Naczelnik stawiła się w środę przed komisją. Była urzędnik stwierdziła, że nie miała czasu na zapoznanie się szczegółowo z każdą ze spraw.
Mojej pracy zawsze towarzyszył chroniczny brak czasu. W takich warunkach pracy sprawowanie nadzoru nad podległymi pracownikami w dużej mierze musiało opierać się na zaufaniu do ich lojalności, doświadczenia zawodowego, profesjonalizmu i uczciwości. Nie byłam w stanie szczegółowo zapoznawać się z każdą z przedstawianych mi spraw, ani też nie było to konieczne.
Gertruda J.F. podkreśliła, że w sprawie wydania decyzji o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego lub przyznaniu odszkodowania nie była osobą ostatecznie decyzyjną. Z kolei były urzędnik stołecznego BGN Krzysztof R. stwierdził, że nie miał świadomości, żeby osoba, na rzecz której wydaje decyzję zwrotową, nie żyła. Komisja weryfikacyjna od czerwca 2017 roku bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Jej przewodniczącym jest wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. W środę po raz pierwszy zebrała się specjalna sejmowa podkomisja do spraw afery GetBack. Jej skład tworzą posłowie oraz sami poszkodowani. Członkowie podkomisji chcą wypracować narzędzia, dzięki którym obligatariusze odzyskają utracone środki. Osoby poszkodowane uważają, że w celu wyjaśnienia afery niezbędne są odpowiednie rozwiązania prawne. Podczas obrad zaproponowali m.in. ustawę o przeciwdziałaniu piramidom finansowym. Artiom Bujan, prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy Get Back, wskazał, że posłowie mają też pomóc obywatelom w sprawach urzędowych.
Będziemy omawiać również dokumenty, które powinna nadzwyczajna stała podkomisja wydobyć z określonych urzędów, między innymi z KNF-u, z innych urzędów, dokumenty, które nam jako poszkodowanym urzędy po prostu nagminnie odmawiają dostępu, a to są dokumenty kluczowe, czyli wszelkiego rodzaju protokoły, raporty z kontroli podmiotów nadzorowanych. Naprawdę mając taki dokument w ręku, poszkodowany już go załącza do pozwu i praktycznie ma wszelkie szanse na wygranie takiej sprawy. Również tą kwestię właśnie, jakie dokumenty powinna wydobyć podkomisja, będziemy omawiać.
Kolejne posiedzenie sejmowej podkomisji do spraw afery Get Back odbędzie się w przyszłym tygodniu. Zespół został powołany w lutym na skutek decyzji Komisji Finansów Publicznych. Poszkodowani obligatariusze Get Back starają się odzyskać w całości swoje pieniądze zainwestowane w obligacje. Zdaniem prokuratury w aferze poszkodowanych może być 10 tysięcy osób. Straty w skali całego kraju szacuje się na 2 miliardy złotych. Kolejny związek zawodowy nauczycieli zapowiada strajk od 8 kwietnia do odwołania. Forum Związków Zawodowych Solidarność Oświata ogłosiło referendum strajkowe. Potrwa ono do 22 marca. Ostateczna decyzja o proteście i jego formie zapadnie 3 dni później. Jeżeli członkowie Forum Związków Zawodowych opowiedzą się za strajkiem, przyłączą się do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Postulaty obu podmiotów są zbieżne. 1000 złotych podwyżki dla nauczycieli i pracowników oświaty. Dialog z nauczycielami prowadzi Ministerstwo Edukacji Narodowej i wyjaśnia, że do końca roku 2019 pensje nauczycieli wzrosną o ponad 16%. Nauczyciele mają prawo do protestu, jednak mam nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie, mówi wiceminister edukacji Marzena Machałek.
Przypomnę, że tak naprawdę od 2012 roku nie było znaczących podwyżek i ta skala tych zaniedbań jest naprawdę duża. Natomiast rzeczywiście jest tak, że od zeszłego roku te podwyżki przekazujemy w transzach, co razem daje ponad 16% podwyżki, więc nie jest to może podwyżka marzeń nauczycieli, co widzimy, ale jednak zdecydowana poprawa. Ja nie mogę i nie będę krytykować nauczycieli, bo mają prawo do protestu, mają prawo do wyrażenia swojej opinii, do wyrażenia swoich emocji, swojego stanowiska. To jest prawo nauczycieli, to jest prawo związków zawodowych.
Termin strajku zbiega się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami. 10, 11 i 12 kwietnia odbędzie się egzamin gimnazjalny, a 15, 16 i 17 kwietnia egzamin ósmoklasisty. W Stoczni Gdańsk będą produkowane m.in. dźwigi portowe. Przedstawiciele stoczni podpisali umowę ramową z globalnym liderem, fińską firmą Kone. W ramach kontraktu stocznia będzie produkować nie tylko dźwigi, ale też suwnice. Sprzęt będzie przeznaczony na rynki Europy i Ameryki Północnej. Rzecznik Stoczni Gdańskiej Maciej Grajewski zaznaczył, że to kolejny krok do wzmocnienia pozycji stoczni.
W ramach tej umowy będziemy bez pośredników produkować na początku elementy udźwigowienia, później docelowo całe dźwigi na podstawie każdorazowych zleceń klienta. Umowa ramowa daje nam to bezpieczeństwo, że mamy już z góry ustalone pewne warunki, poza oczywiście warunkami finansowymi, które dla każdego zamówienia są odrębne. Umowa przede wszystkim otwiera nam nowe możliwości rynkowe i zmierza do tego, żeby zakład został certyfikowanym dostawcą Konecranes, które jak wspomniałem jest globalnym liderem, także kolejny element planu przywrócenia świetności Stoczni Gdańsk jest właśnie realizowany.
Realizacja pierwszych zamówień ma ruszyć jeszcze w tym roku. Udziały Stoczni Gdańsk należą do Agencji Rozwoju Przemysłu. Stocznia jest nadal w trudnej sytuacji finansowej. Właściciel liczy, że w ciągu 2 lat uda się ją wyprowadzić na prostą. Wielki Post to czas na ponowne odnalezienie kursu życia, to czas przebudzenia dla duszy, powiedział Ojciec Święty Franciszek. Papież przewodniczył uroczystościom Środy Popielcowej w rzymskim Aventynie. Ich uczestnicy przeszli w procesji z kościoła świętego Anselma do bazyliki świętej Sabiny. Podczas mszy świętej biskup Rzymu posypał popiołem głowy duchownym i świeckim. Przy tej okazji zwrócił uwagę, że obrzęd przypomina o tym, iż bogactwo, władza i sukces znikają jak pył na wietrze. W homilii Ojciec Święty wezwał wiernych, by pościli od tego, co powierzchowne i rozprasza uwagę. Papież wskazał, że celem ich życia jest Bóg. Biskup Rzymu mówił też o poszukiwaniu odpowiedniego kursu. By odnaleźć go, otrzymujemy znak, popiół na głowę, powiedział.
To znak, który każe nam pomyśleć o tym, o czym myślimy. Nasze myśli często dążą za rzeczami przemijającymi, które przychodzą i które odchodzą. Lekka warstwa popiołu, jaką otrzymujemy, służy, by nam powiedzieć z delikatnością i prawdą, z tak wielu rzeczy, które masz na myśli, z którymi codziennie gonisz, o które zabiegasz, nic nie zostanie. Nieważne, jak bardzo będziesz się trudził z życia, nie zabierzesz ze sobą żadnego majątku.
Ojciec Święty Franciszek przypomniał, że jałmużna i post w oczekiwaniu na Wielkanoc uwalnia od próżności posiadania. Modlitwę, miłosierdzie i post papież określił jako inwestycję w skarb, który trwa. Transmisję z uroczystości Środy Popielcowej w rzymskim Aventynie przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Tą informacją kończymy wiadomości.